I tak, drodzy Państwo, 15 minut po godzinie 7, a to oznacza, że już czas na raport z frontu i Dmytra Antoniuka.
Wojna w Ukrainie.
Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Jaszmino, i dzień dobry Państwu.
No to opowiedzmy, jak minął weekend, jak minęła ostatnia doba, jak wygląda raport z frontu.
Zaczniemy od frontu. Tam sytuacja jest taka, że wróg próbuje atakować Wuhledar, który znajduje się między, tak mniej więcej, w Donieckiem, a okupowanym też, okupowanym Donieckiem i okupowanym Mariupolem. Tam on nie ma postępów, natomiast za ten weekend niestety wróg zbliżył się do tej trasy, która łączy Bachmut z Kostiantynówką, czyli do tej trasy zostaje mu no, dosłownie parę kilometrów niestety. To jest no, bardzo poważna i bardzo zagrażająca sytuacja dla naszych wojsk, które, dla naszych żołnierzy, które bronią się w Bachmucie, bo to jest no, chyba najważniejsza trasa, którą wszystko jest dostarczone dla obrony tego miasta w fortecy, można tak powiedzieć. Chociaż to nie jest jedyny szlak, którym idzie tam zaopatrzenie, ale on jest, no, on był najłatwiejszym i najszybszym dla tego, żeby tam wszystko potrzebne dostarczyć. Natomiast teraz to dostarczenie będzie i już na pewno jest utrudnione, bo wróg tam podchodzi coraz bliżej i bliżej. Co ważne, że wróg rzuca pod Bachmutem, mianowicie głównie nie czołgi, nie wozy opancerowane, a głównie swoją piechotę. I też w większości to są te więźniowie i te wagnerowcy, których absolutnie jemu nie żal. Jemu nie żal też i tych zawodowych swoich wojskowych, ale tutaj oni rzucają falami bez końca tych zeków, tych, czyli uwięźnionych, i w taki sposób wykrwawiają nas, bo to, co tam giną ich tysiące, to ich nie obchodzi. Tutaj ważne to, że giną naszych chłopcy, które nie mają takich sił, żeby ich wymieniać coraz po tych atakach. Ważna też informacja, że na północ od Bachmutu, tam gdzie Soledar okupowany jest, na zachód od Soledara znajduje się miejscowość Błahodatne, i ta Błahodatne to Błahodatne być może też już jest okupowane niestety. I jeszcze co bardziej ważne, to jest to, że wróg przekrócił tą drogę, która łączy Soledar z Siwerskiem, na przykład tam na północ od Soledaru i Bachmutu, i przekroczył między innymi też rzeczkę Bachmutkę, którą ja spodziewałem się, że ona stanie dodatkową przeszkodą dla wojsk rosyjskich i dodatkową linią frontu, która będzie no, nie łatwa dla przekroczenia. Jednak widzimy, że tam w tym Błahodatnym wróg jednak tam przeszedł przez tą rzekę. Także sytuacja na froncie jest no, dramatyczna, tak powiem. I no, czekamy oczywiście na ten sprzęt, który idzie do Ukrainy. Wczoraj też oglądałem filmik o tym, jak było filmowane, jak na kolej w Polsce gdzieś idą, mam nadzieję, w stronę Ukrainy, te wózy opancerowane typu Bradley, i nawet na tej platformie widać było kilka czołgów typu Leopard 2. Także to wszystko, mam nadzieję, idzie do Ukrainy. No i co do innych wydarzeń, które stali się w i tej nocy, i trochę wcześniej, to tej nocy niestety został ostrzeliwany przez wroga Charków po raz kolejny. Rakieta typu S-300 spadła w centralnej części miasta i spadła na mieszkalny dom. Ta centralna część miasta to jest mianowicie taka bardzo fajna uliczka, która nazywa się Mironosycka. Ja tam byłem wielokrotnie i tam znajdują się przepiękne stare kamienice w różnych stylach. Modernizm, neogotyk i tak dalej, i tak dalej. I na jedną z takich kamienic spadła ta rosyjska rakieta, zabijając co najmniej jedną osobę i trzech osób są ranne. To jest informacja z Charkowa. No ale bardzo ważne wydarzenie też stało się chyba w nocy poprzedniej, kiedy masowano zaatakowano dronami Iran i szczególnie te zakłady produkujące być może te drony typu Shahed i inne irańskie drony. Z informacji amerykańskich mediów już wiemy o tym, że to, jeżeli wierzyć tym źródłom, to zrobił Izrael. Izrael nie przyznał się w tym i nikt inny w tym się nie przyznał i w ogóle u nas była cała dyskusja z żarcikami o tym, że można byłoby napisać na tych dronach Gerań 2, jak to piszą rosyjscy żołnierze, wydają te drony za swoje, a nie za irańskie. No i można byłoby napisać na ogonach tych na przykład tych dronów, które zaatakowali Iran, na przykład Gerań 2 i powiedzieć, no to Rosja po prostu zaatakowała Iran. I tam są potężne zniszczenia i przeciwrakietowa obrona irańska nic nie zrobiła, chociaż oficjalnie mówią o tym, że było tylko trzy drony, jeden został zastrzelony, a dwa innych lekko uszkodzili dachy jakichś tam pomieszczeń. No ale z innych źródeł wiemy, że zniszczenia są duże i masowane w całym Iranie, w Isfahanie, w Teheranie i w innych dużych miastach tego kraju.
Bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję. Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet na Ukrainie. Dziękujemy i życzymy przede wszystkim spokojnego dnia.
Dziękuję i do zobaczenia, bo już jadę do was.
Bardzo nas to cieszy. Wszyscy czekamy na Dmytra i zapewne będziemy łączyć się z państwem tutaj od nas już ze studia na krakowskim Przedmieściu, na Placu Zamkowym. Drodzy państwo, ja spoglądam na zegarek. Mamy godzinę 7:23. W takim razie krótki utwór muzyczny. Phil Collins. Chyba obchodzi dzisiaj urodzinę, tak przekazał mi realizator Poranka Wnet, Mikołaj Poruszak. W takim razie słuchamy Phila Collinsa, a za kilka chwil wracamy z pierwszymi stronami.
I słuchasz Radio Wnet.
7:26, Poranek Wnet trwa. My teraz, drodzy państwo, na moment łączymy się z Krematorskiem. Jakub Stasiak, wolontariusz, korespondent wojenny. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Łączymy się z obwodem donieckim, z Krematorskiem, ale ty, Kubo, już teraz szykujesz się, aby wyruszyć do Bachmutu. Proszę, opowiedz, jaki jest plan na dzień dzisiejszy, jak wygląda sytuacja?
Tak, zgadza się. Każdego dnia wyjeżdżamy właśnie z Krematorska po to, żeby ewakuować Bachmut. Jak państwo pewnie wiedzą, drogi docierania do tego miasta są coraz niebezpieczniejsze. Na tym etapie zostaje nam tak naprawdę jedna trasa. I właśnie staramy się ścigać po prostu z czasem, żeby jeszcze w tym okresie, kiedy miasto pozostaje w rękach ukraińskich, móc zapewnić ewakuację możliwie dużej liczbie cywilów.
A czy orientujecie się, jak dużo ludzi jeszcze zostało w Bachmucie?
Myślę, że około 6 tysięcy. Myślę, że spokojnie. 6 tysięcy nawet z okładem. Te osoby skupiają się wokoło właśnie centrów wolontaryjnych, w których mogą naładować telefon, mogą się ogrzać, mogą zjeść coś ciepłego. A jak państwo doskonale się domyślają, w pozostałych częściach miasta właśnie nie ma energii, więc właśnie Te pozostałe 6 tysięcy jest uzależnione od tego rodzaju punktów prowadzonych przez wolontariuszy. Wolontariusze z zewnątrz z kolei, między innymi z Polski, dowożą właśnie potrzebne produkty po to, żeby to miasto mogło dalej funkcjonować w ten sposób. Natomiast, jak już wspomniałem, jest to o tyle utrudnione i będzie utrudnione nadal, że każda z tych tras jest skutecznie odcinana przez Rosjan, co sprawia, że ten tranzyt staje się powoli raz, że bardzo ciężki, dwa, że wkrótce być może już w ogóle niemożliwy.
Czyli jakbyś mógł jeszcze raz przekazać informację. Teraz jest tak, że Bachmut jest okrążony, jest jeszcze jedna droga, tak? Jedna, którą jesteście w stanie się dostać do miasta.
Powiedziałbym, że jest częściowo okrążony. Północna trasa, którą do tej pory przez wiele miesięcy podróżowaliśmy, jest już tak naprawdę wyłączona z użytku, jako że prowadzi wzdłuż pozycji wroga. To są momentami setki metrów, więc szaleństwem byłoby się nią poruszać. Południowa trasa prowadząca wzdłuż miejscowości Iwaniwskiej, z kolei o niej krążą legendy. Wielokrotnie była ostrzeliwana. Wczoraj dostaliśmy informację, że została przejęta, później z innego źródła, że jednak nie. Natomiast faktem jest, że znajduje się w bezpośrednim dystansie do właśnie Rosjan, więc tak naprawdę w tym momencie, żeby nie kusić losu, można się dostać do miasta jedną trasą. I tak jak mówię, ta sytuacja zmienia się, ale na niekorzyść, więc każdy wolontariusz, ale też siłą rzeczy wojskowy, musi trzymać rękę na pulsie po to, żeby móc korygować ewentualnie w jakim czasie, kiedy, jak chce się dostać do miasta, po to, żeby po prostu nie nadziać się na przysłowiową minę.
A jeszcze proszę powiedzieć tak na zakończenie, co my wiemy o tych żołnierzach rosyjskich, którzy tam nacierają? Czy to są te takie szturmowe grupy Wagnera, to są dobrze przeszkoleni żołnierze, czy raczej to są być może ci najemnicy, czy byli więźniowie? Czy możemy coś powiedzieć na temat jakości tych osób, które tam nacierają?
W ostatnich tygodniach i miesiącach utarło się, że walczą nam tylko właśnie Wagnerowcy. W zeszłym tygodniu złapano zresztą dwóch najemników z Niemiec po wschodniej części Bachmutki. Natomiast w tym momencie słyszy się różne głosy z kilku różnych źródeł, że właśnie do tej ofensywy dołącza regularna armia rosyjska. Więc zobaczymy. Faktem jest, że Rosjanie są bardzo zawzięci. Nie brakuje im tak naprawdę ludzi, więc w tym momencie bardzo ciężko jest z tej stronie ukraińskiej móc bronić pozycji, kiedy po prostu Rosjanie przeważają tą masą. I tak jak mówię, w tym momencie wiele znaków na ziemi i niebie wskazuje, że po prostu do Wagnerowców regularna armia rosyjska dołącza.
Rozmawialiśmy z Jakubem Stasiakiem, korespondentem wojennym, wolontariuszem. Ja tylko jeszcze opowiem, że jeżeli są Państwo zainteresowani, chcecie zobaczyć, jak wygląda ta codzienność, jak wygląda ewakuacja osób, a przede wszystkim chcielibyście pomóc, to warto zaglądać na profil Kuby, Czarne Owce Kuby, tak należy wpisać w wyszukiwarce. A ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję i proszę uważaj Ty, uważajcie na siebie wszyscy wolontariusze, dziękuję, którzy pięknie. Jesteście
do na usłyszenia. Miejscu.
Do usłyszenia. Drodzy Państwo, 7:31, Poranek Wnet trwa, no to teraz już czas na pierwsze strony gazet.